Dziś wracamy do kryminalnej historii Polski i tym razem cofniemy się aż do 1936 roku do sprawy jednego z kilku tak zwanych polskich landru okresu międzywojennego, czyli seryjnego mordercy spod Częstochowy, który w rzeczywistości seryjny wcale nie był, a został ujęty dzięki obywatelskiej postawie psów ze wsi Bugaj, które od razu poznały się na jego parszywym charakterze. Zapraszam na retro zbrodnie prowincjonalne. Specjalnie szukałam jakiejś mało znanej zbrodni prowincjonalnej z okresu międzywojennego, żeby tym razem przenieść się w zupełnie inne klimaty niż dotychczas. A czasy akurat są bardzo ciekawe, jeśli chodzi o rozwój kryminologii i kryminalistyki. I w ten sposób natrafiłam na historię Antoniego Gapa. Nie spodziewajcie się, że wzorem większości takich popularnych opowieści z dwudziestolecia międzywojennego usłyszycie tu coś o Tuwimie, Hance Ordonównie, dancingu w Adrii. Nie będzie futer, automobili, femme fatale, ani żadnego z tych ładnych obrazków, z którymi zwykliśmy kojarzyć ten okres w historii Polski. Druga Rzeczpospolita obrosła legendą. Współcześnie wiele osób lubi ją też podawać za przykład, kiedy mówi się na przykład o dobrym przedwojennym wychowaniu, o kulturze, o tym, jak to świetnie funkcjonowały niektóre instytucje, czy jakieś rozwiązania. I oczywiście tych pozytywnych przykładów na pewno trochę można znaleźć. Jednak prawda jest taka, że międzywojnie miało mnóstwo mrocznych stron. Sytuacja materialna chociażby wielu rodzin była wtedy bardzo trudna. Sytuacja polityczna bardzo chwiejna i niespokojna i zmieniająca się kilka razy w ciągu roku. A w ówczesnym społeczeństwie prawdopodobnie większość z nas by w ogóle nie przetrwała, bo ten poziom wrażliwości i tolerancji, mówiąc delikatnie, bardzo odbiegał od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj. No i też przestępczość była jednym z poważniejszych problemów, z jakimi II Rzeczpospolita musiała się mierzyć. Też warto pamiętać, że polskie prawo dopiero tak naprawdę było wtedy tworzone. W latach 20. jeszcze cały czas obowiązywały carskie ukazy na terenie zaboru rosyjskiego dawnego. Te same, co pod zaborami, no bo wszystko musiało zostać dopiero stworzone, a jednak te bieżące sprawy w jakiś sposób musiały być rozwiązywane. Przez wiele lat nie istniał w ogóle jednolity wzór dowodu osobistego. Funkcjonowały dokumenty tożsamości sprzed odzyskania niepodległości, a więc różne w zależności od tego, pod którym zaborem kto mieszkał. Do tego wydawano też już nowe, jakieś polskie dokumenty. Część z nich w ogóle nawet nie miała zdjęcia. Także łatwo sobie wyobrazić, jak wszelkie podszywanie się pod kogoś, ukrywanie pod fałszywym nazwiskiem i uciekanie przed wymiarem sprawiedliwości było ułatwione w stosunku do tego, co jest teraz. Ale można też powiedzieć, że w jakimś sensie były to czasy, w których narodził się nurt true crime, bo prasa żyła wówczas z sprawami kryminalnymi, zwłaszcza w latach 30. Gazety rozpisywały się o tych najgłośniejszych, jak chociażby sprawa Gorgonowej i ogólnie kobiety morderczynie rozpalały wyobraźnię mas w tamtych czasach. Warto pamiętać, że do początków XX wieku panowało jeszcze takie przekonanie, że właściwie kobiety nie są zdolne do popełniania morderstw, co też pokazuje, na jakim poziomie stała ówczesna wiedza kryminalistyczna. Jeśli dodamy do tego, że co kilka lat ogłaszano amnestie, na mocy których na wolność mogły wyjść naprawdę niezłe szumowiny, no to można sobie wyobrazić, że naprawdę nie były to bezpieczne czasy. A już szczególnie nie można było czuć się bezpiecznie na wsi, gdzie wciąż grasowały jeszcze w niektórych miejscach takie bandy rodem z jakiejś opowieści o Janosiku, które napadały podróżnych gdzieś tam na leśnych drogach. Jak coś się działo, no to wezwanie policji było często praktycznie niemożliwe, bo jak ostatnio opowiadałam o Lipsku Polesiu, to nie wiem, czy pamiętacie, że w latach 80. telefon w całej wsi miał tylko sołtys. No to wyobraźcie sobie, jak to musiało wyglądać w latach 30. Pewnie był jeden na kilka wsi. Wiemy już, że w zbrodniach prowincjonalnych słabym punktem jest zawsze zgłaszanie przestępstw i sąsiedzi, nawet jak wiedzą o popełnieniu morderstwa, to siedzą cicho i tutaj nie było inaczej. Sprawa Antoniego Gapa, o której dziś opowiem, rozegrała się w roku 1936 i właśnie na początku tego roku ogłoszona została kolejna amnestia. Takie amnestie nie obejmowały wszystkich. Była lista przestępców, którzy nie mogli z niej skorzystać i były też wśród tych przestępstw oczywiście morderstwa, ale nie wszystkie. Zatem jeśli ktoś zamordował z chęci zysku, to faktycznie nie mógł wyjść z więzienia. Ale jeśli już to było na przykład tak zwane morderstwo z lubieżności, to druga Rzeczpospolita nie widziała przeciwwskazań. Stąd był na przykład przypadek, w którym dzięki amnestii na wolność wyszedł morderca pedofil. Zresztą, jeśli ofiarą morderstwa było dziecko, to ogólnie było to uważane za okoliczność łagodzącą z jakiegoś powodu. Natomiast jeśli chodzi o gwałcicieli, to były też na przykład takie teorie, że coś takiego jak gwałt właściwie jest bardzo niespotykane w praktyce, bo każda dorosła kobieta prawie jest w stanie się obronić przed gwałtem, jeśli chce. A zatem jeśli się nie obroniła, no to znaczy, że pewnie chciała. I tak twierdził w swoich pracach znany profesor medycyny sądowej na UW Wiktor Grzywo-Dąbrowski. Także nie to, że była to jakaś wiedza spod budki z piwem. Tylko poważni naukowcy mieli taką teorię. Także przy tak funkcjonującym wymiarze sprawiedliwości trudno się dziwić, że ludzie się wolą za bardzo nie interesować tym, co dzieje się za płotem. No bo wiadomo, doniesienie na takiego sąsiada to nawet jeśli ten pójdzie siedzieć, a za parę lat wyjdzie, bo ogłoszą amnestię i będzie mieszkać przez płot, nie jest komfortową sytuacją, bo niedobrze jest mieć za płotem mordercę, który ma do ciebie pretensje, że na niego doniosłeś. A żeby skontaktować się z policją, musisz jechać kilka godzin przez las. Także dziękuję, żartowałem, to ja jednak nic nie wiem, nic nie widziałem. Rok 1936 w II Rzeczpospolitej był to czas wciąż dość niespokojny. Rok wcześniej zmarł Józef Piłsudski, co sprawiło, że różne stronnictwa próbowały przejąć po nim schedę, ale no nie było tak naprawdę nikogo, kto mógłby równać się z legendą Piłsudskiego. Natomiast podczas gdy elity polityczne walczyły o władzę, zwykli ludzie musieli walczyć o swój byt. I dlatego też początek 1936 roku upłynął pod znakiem strajków robotników wywołanych złą sytuacją ekonomiczną. Te strajki zostały zresztą brutalnie stłumione przez władze, co tylko pogorszyło sytuację w państwie. Na świecie to już też jest oczywiście gorący okres i wszystko coraz bardziej zbliżało się do wybuchu II wojny światowej. Przede wszystkim jest to rok remilitaryzacji Nadrenni. Wojska niemieckie, łamiąc postanowienia Traktatu Wersalskiego, wkraczają do Nadrenni. Świat nie reaguje, co jest zaproszeniem do kolejnego przekraczania zawartych wcześniej umów i, no jak wiemy, do tego, co wydarzyło się 1 września 1939 roku. 1936 rok to też jest rok Igrzysk Olimpijskich, które odbywały się właśnie w Berlinie, będącym już oczywiście pod całkowitą władzą nazistów, co budziło wiele kontrowersji. W Hiszpanii trwa wojna domowa. W Wielkiej Brytanii wielki skandal, który można powiedzieć zmienił na zawsze koronę brytyjską. Edward VIII zrzeka się tronu, by móc poślubić swoją ukochaną, Amerykankę i rozwódkę Wallis Simpson. Jego miejsce musi zająć jego brat, zupełnie nieprzygotowany do tej roli Jerzy VI, ojciec panującej do dziś królowej Elżbiety II. Jeśli oglądaliście film Jak zostać królem albo serial The Crown, to na pewno świetnie kojarzycie te wydarzenia. A jeśli nie oglądaliście, a chcielibyście się więcej na ten temat dowiedzieć, to polecam obie te rzeczy. A przechodząc właśnie płynnie do sfery kulturalnej, to też w tym roku miał premierę film Dodek na froncie z Adolfem Dymszą. I Ada to nie wypada z Aleksandrem Żabczyńskim. Ja przyznaję, że kocham te filmy przedwojenne. Czasami do nich wracam, chociaż gdyby dzisiaj ktoś coś takiego nakręcił, to by się tego nie dało w ogóle oglądać. Ale te stare filmy mają w sobie jakiś taki urok zupełnie nie do podrobienia i raz na jakiś czas lubię sobie je obejrzeć. W 1936 roku ukazała się też powieść Przeminęło z wiatrem, a jednym z największych ówczesnych przebojów w Polsce stało się tango To ostatnia niedziela. I w takich to okolicznościach zawitamy dziś w okolice Częstochowy, do wsi Bugaj, która jest naszym dzisiejszym miejscem akcji. Wieś Bugaj należy do gminy Wrzosowa, to znaczy należała do gminy Wrzosowa w czasach, o których mówimy, bo dzisiaj to jest po prostu osiedle stanowiące część Częstochowy i część dzielnicy Błeszno, która znajduje się w południowej części miasta. Właściwie to już jest takie przedmieście, te tereny częściowo nadal wyglądają jak tereny wiejskie, są tam łąki, dużo zieleni, domki jednorodzinne i wtedy, chociaż były to tereny wiejskie, ta bliskość Częstochowy, a więc dość dużego miasta i przede wszystkim znanego, sprawiała, że mieszkańcy Bugaja nie żyli w jakiejś takiej dużej izolacji, jak to bywa w przypadku miejscowości bardziej oddalonych od większych miast. Jednak jak się okazuje, znana nam już ze zbrodni prowincjonalnych niechęć do zgłaszania przestępstw, panowała tutaj dokładnie taka sama. Wszystko zaczęło się w październiku 1936 roku, kiedy to psy we wsi Bugaj pod Częstochową nagle oszalały. Nie dość, że od samego rana nie przestawały wyć, to jeszcze jak tylko wydostały się ze swoich podwórek, natychmiast leciały na pole jednego z gospodarzy i rozkopywały je jak wściekłe. Sytuacja była na tyle nietypowa, że mieszkańcy wsi Bugaj postanowili wezwać policję. Być może w normalnych okolicznościach policjanci takie wezwanie by wyśmiali, bo co to za przestępstwo, że psy szczekają, no co, mają miauczeć? No ale tak się złożyło, że od kilku dni policja miała wieś Bugaj na oku w związku z tajemniczym zniknięciem jednego z gospodarzy. Ten gospodarz nie pochodził co prawda ze wsi Bugaj, ale z jednej z okolicznych miejscowości, więc cała ta okolica była gdzieś tam pod lupą policji. Chodziło o Adama Jachimczaka, który 23 października wyjechał z domu wozem pełnym ziemniaków, które miał zawieźć na targ w Częstochowie. Jednak na targ nigdy nie dotarł, a do domu też nie wrócił. Konia z wozem już bez ziemniaków znaleziono błąkającego się gdzieś po drodze w okolicach wsi Kucelina. No i policja postanowiła w związku z tym sprawdzić, czemu te psy nagle postanowiły urządzić sobie wykopki akurat w tym miejscu. No i dość szybko okazało się, że na polu niejakiego Antoniego Gapa, na głębokości około 60 cm, zakopane są ludzkie zwłoki. Pierwsze, co zrobili w tej sytuacji policjanci, to oczywiście udali się do właściciela tegoż pola. Ten w pierwszym momencie wydawał się szczerze zdziwiony, od razu zaprzeczył, jakoby miał z tymi zwłokami cokolwiek wspólnego. No ale policjanci nie odpuszczali, a Antoni Gap takim znowu geniuszem zła chyba nie był, jeśli już to gamoniem zła. W tym przypadku nazwisko zobowiązuje. No i dość szybko przyznał się, że to ciało rzeczywiście należy do Adama Jachimczaka i że to on pozbawił go życia. Jeśli pamiętacie scenę z bajki 101 Dalmatyńczyków, w której psy przekazują sobie wiadomość o tym, że skradziono 15 szczeniaków i tam cały Londyn ujada w pewnym momencie i ta wiadomość tak się niesie, aż gdzieś tam w inne części Anglii, to ja dokładnie w taki sposób sobie właśnie wyobrażam tę scenę psami, które przekazują sobie informacje o tym, że Antoni Gap jest mordercą. Skoro ludzie kompletnie się tutaj nie popisali, no to psy postanowiły się zemścić na Gapie. Wyobrażam sobie, że to był jeden z tych beznadziejnych takich buraków, którzy się znęcają nad zwierzętami. Zresztą za tym przemawia też to, czym trudnił się Gap, bo oprócz tego, że miał to pole, na którym zresztą sadził chyba nie to, co trzeba, Antoni za bardzo nie pracował. Znany był natomiast z tego, że kradł i dobijał konie. Jeśli ktoś w okolicy miał chorego konia, to przyprowadzał go do Gapa i ten go zabijał, a mięso z tych chorych zwierząt rzekomo sam zjadał. I nic dziwnego, że wreszcie go dosięgła zwierzęca sprawiedliwość. Jak wyglądały ostatnie chwile życia Jachimczaka? Do pewnego momentu dość przyjemnie, bo Gap, widząc mężczyznę z sąsiedniej wsi, jadącego wozem pełnym ziemniaków, poprosił, żeby ten zajechał do niego na podwórze, bo chciałby od niego trochę tych ziemniaków kupić. Wiadomo, że jak taki interes się trafia, no to trzeba się napić wódeczki z tej okazji. Jachimczak nie zamierzał się przed tym jakoś szczególnie wzbraniać, więc gospodarz go tą wódką bardzo hojnie uraczył. Tak hojnie, że Adama dość szybko zamroczyło. No i wtedy Antoni Gap poszedł po siekierę, zaszedł swojego gościa od tyłu, uderzył go w głowę. Ten cios go nie zabił. Jachimczak jeszcze żył, choć był ciężko ranny, więc Gap jeszcze na koniec poderżnął mu gardło brzytwą. Ówczesne gazety z lubością podkreślały, że później tą samą brzytwą się ogolił. Choć nie sądzę, żeby była to jakaś zweryfikowana informacja, bo ogólnie ówczesne media zgodnością z prawdą się nie przejmowały za bardzo, chyba jeszcze mniej niż dzisiejsze. Choć z drugiej strony można podejrzewać, że pewnie brzytwę miał tylko jedną. Wiadomo, że Antoni Gap następnie wyładował ziemniaki, przeszukał kieszenie swojej ofiary, w których znalazł całe 4 złote, po czym zawiózł zwłoki mężczyzny na pole, zakopał, a konia z wozem puścił wolno. Oczywiście, gdybyście mieli jakiekolwiek wątpliwości, Gap, tak jak prawie wszyscy bohaterowie tego podcastu, zarówno ofiary, jak i mordercy, mieszkał, a jakże, w domu pod lasem na skraju wsi. Nie ma przecież lepszego miejsca na zbrodnię prowincjonalną. Także warto przyswoić sobie i zawsze mieć w pamięci zbrodniczo-prowincjonalną zasadę numer 1, to zawsze jest dom pod lasem na skraju wsi. Żeby było jeszcze bardziej makabrycznie, świadkiem przynajmniej części tej zbrodni, a już na pewno zacierania śladów po niej, była 14-letnia córka Gapa. Nie tylko była świadkiem, ale też pomagała ojcu zmywać ślady krwi, które zostały na podłodze. Antoni był uprzejmy o tym również poinformować policję, dzięki czemu jego córka została aresztowana razem z nim. 14-latka. Takie rzeczy działy się w 20-leciu międzywojennym. Jak już psy przemówiły, to wreszcie języki rozwiązały się też niektórym ludziom z Bugaja. Okazało się, że o Antonim i jego rodzinie mają do powiedzenia całkiem sporo. Po pierwsze, kilka lat wcześniej od Gapa uciekła żona, zostawiając pod jego opieką troje dzieci. Nigdzie nie było powiedziane, czy uciekła dlatego, że był w stosunku do niej agresywny, co jak już o nim wiemy, to co wiemy, nie byłoby jakimś wielkim zaskoczeniem. Jeśli tak, to dlaczego zostawiła z nim dzieci? Trudno stwierdzić. Może z dziećmi nie byłaby w stanie uciec, może liczyła, że później jakoś je odzyska, no a może jakoś niespecjalnie się tym przejmowała. Na tym się ówczesna prasa jakoś nie skupiała. Zdecydowanie bardziej sensacyjna była informacja, że Antoni współżył ze swoją 14-letnią córką. Gazety rozpisywały się też o tym, że dziewczyna źle się prowadziła, z czego była znana na całej wsi, a jej 7-letni brat potrafił wypić pół litra wódki i nawet nie było po nim widać, że jest pijany. Jednak bardziej niepokojącą informacją był fakt, że Antoni był zimą widziany, jak gania po wsi z nożem jakąś niekompletnie odzianą młodą damę. Choć akurat co do tego, czy ona była faktycznie damą, zdania były podzielone. Kogoś mógłby zaniepokoić fakt, że później tej kobiety już nikt więcej nie widział na oczy, no ale jakoś w Bugaju nikomu nie przyszło to do głowy. Pewnie ją gonił z nożem, bo chciał obrać jej jabłko, a ona lubiła jeść ze skórką. No i sąsiedzi, jak te trzy chińskie małpki, nic nie widzą, nic nie słyszą i o niczym nie mówią. I tu znowu obywatelską postawą wykazały się jedynie psy, ale o tym za chwilę. Tak się składa, że w połowie lat 30. w podczęstochowskiej wsi doszło do kilku niewytłumaczonych zaginięć młodych kobiet, a konkretnie trzech. Policja prowadziła w tej sprawie śledztwo, ale jakichś oszałamiających efektów ono nie dało i chyba nieszczególnie się do niego przykładała, skoro Antoni Gap nawet nie znalazł się na liście podejrzanych, co jest o tyle zdumiewające, że wszystkie te kobiety, które zaginęły, przez pewien czas u niego mieszkały. Pierwszą z zaginionych kobiet była Helena Pluta i życie tej kobiety było dość skomplikowane. Nie wiadomo o niej zbyt wiele, ale wiadomo, że była zamężna. Czy owdowiała, czy z jakiegoś powodu od męża odeszła, tego nie wiem. Natomiast wiadomo, że miała nieślubne dziecko. Synka imieniem Ryszard. Niedługo po tym, jak od Gapa odeszła żona, Helena i jej syn zamieszkali u niego. Jednak po jakimś czasie przestano ich widywać. A wkrótce miejsce u boku Antoniego zajęła inna kobieta, również młoda, Gienia, która również jakiś czas później przestała być widywana w okolicy. Jej miejsce zajęła Władzia, no, która również nie zagrzała tam zbyt długo miejsca. O tych kobietach nie wiadomo już dzisiaj zupełnie nic. Można się domyślać, że były to takie dziewczyny o kiepskiej reputacji, może biedne, może bez dachu nad głową, które nie miały za bardzo wyboru, no bo jednak w latach 30. na wsi mieszkanie bez ślubu z mężczyzną i to mężczyzną, który nawet nie jest oficjalnie rozwiedziony, dla młodej dziewczyny oznaczało wykluczenie z takiej porządnej, bogobojnej społeczności wiejskiej. Także żadna taka dziewczyna mająca wsparcie w rodzinie, która miała nadzieję na znalezienie jakiegoś dobrego męża i prowadzenie domu tak, jak Pan Bóg przykazał, funkcjonowanie w tej społeczności, no czegoś takiego by nie zrobiła. Także raczej musiały to być takie osoby, które już w jakiś sposób były wykluczone. I oczywiście takie kobiety w tamtych czasach były najbardziej narażone na różnego rodzaju przestępstwa, bo kiedy znikały, nikt tak specjalnie ich nie szukał i policja też, zdaje się, takie przypadki raczej lekceważyła. I być może sprawa zaginięcia Heleny, Władysławy i Genowefy też szybko by odeszła w zapomnienie. Jednak w tej sytuacji policja postanowiła nieco dokładniej przekopać teren należący do Gapa. No i wkrótce na polu odnaleziono szczątki 2,5-letniego chłopca, a następnie szczątki młodej kobiety. Ponieważ ziemia była w tym miejscu gliniasta, odbiły się w niej kontury zakopanego ciała i można było na tej podstawie stwierdzić, że chłopcu poderżnięto gardło. Ciała były oczywiście już w zaawansowanej fazie rozkładu, ale podobno zostały zidentyfikowane przez szwagra Heleny. Kiedy już nie było za bardzo sensu zaprzeczać, Antoni przyznał się do morderstwa. Zwierzył się też policji i prokuraturze, że już wtedy pojawiły się jego pierwsze problemy z psami ze wsi Bugaj, bo jak się okazało, na początku Gap zakopał swoje ofiary na podwórzu koło stajni. Było to w styczniu 1935 roku. No i psy z sąsiedztwa zaczęły się wdzierać na to podwórko i wygrzebywać te kości. Także już przy tym pierwszym morderstwie psi detektywi go wytropili i usiłowali zdemaskować, no ale ludzie się zanadto nie wykazali czujnością. Antoni miał problem, musiał jakoś im odbierać te kości, znowu je zakopywać, no zrobiła się z tego jakaś taka makabryczna zabawa. No ogólnie dramat z tymi psami i też Antoni, jak o tym opowiadał, sprawiał wrażenie dość poirytowanego, no bo to przecież są realne problemy. Zima była, więc głęboko się zakopać nie dało, bo za twarda ziemia, a jak tak płytko, no to psy wyczuwały, więc przyszła wiosna, ziemia odtajała, no to Antoni wykopał te ciała i przeniósł je tam dalej gdzieś na pole, gdzie już zakopał je głębiej, tak żeby psy ich nie czuły. Pewnie jeszcze jakieś tam kartofle posadził dla niepoznaki. No i jakoś psi detektywi dali mu spokój na pewien czas. Prasa, a w zasadzie głównie Goniec Częstochowski, który przede wszystkim relacjonował tę sprawę, sugerowała, że to dopiero początek i że wkrótce zostaną odkryte kolejne ofiary Antoniego Gapa. Apelowano do społeczeństwa, żeby zgłaszać się, jeśli ktoś miał jakąkolwiek wiedzę o przestępstwach, których mógł się dopuścić. Policja dokładnie przeczesywała jego gospodarstwo. Miała również przeszukać znajdującą się w pobliżu jego domu gliniankę. Prasa spekulowała, że Antoni Gap się szczególnie boi i reaguje jakimś wielkim niepokojem i zdenerwowaniem na te informacje, że będą przeszukiwać ten staw. Przypuszczano, że Antoni Gap mordował nie tylko swoje kochanki, ale też być może różnych wędrownych włóczęgów, w których torbach, jak wiadomo, nieraz można znaleźć obfity łup, jak donosił Goniec Częstochowski. Jednak ani w tym stawie, ani nigdzie w pobliżu nie znaleziono kolejnych ciał, a Antoni cały czas twierdził, że Genowefy i Władysławy nie zabił, tylko po prostu sobie od niego poszły. No i oficjalnie należy przyjąć, że tak właśnie było, bo pomimo tych wielkich poszukiwań ich ciał nigdy nie odnaleziono. I ja chyba jestem nawet gotowa uwierzyć w to, biorąc pod uwagę, że Gap jednak był dość konsekwentny w tych swoich kiepskich pomysłach. I to, że za pierwszym razem coś zawiodło, nie skłoniło go do wymyślenia nowego sposobu pozbycia się ciała. I przecież za pierwszym razem psy wykopały te ofiary pod jego własnym domem. Nie powstrzymało go to jednak przed skorzystaniem z tej metody ponownie. I znowu ukrył zwłoki kilkadziesiąt metrów od własnego domu, na swojej własnej ziemi, gdzie wiadomo, że jeśli psy znów się do tego dobiorą, no to on będzie przecież pierwszym podejrzanym. Dlatego biorąc pod uwagę tę jego przenikliwość, przypuszczam, że gdyby zabił Władzie i Genię, to i chciał też by się pozbył dokładnie w ten sam sposób. Były tam jakieś sugestie, że może spalił te ciała, ale po pierwsze, po takim spaleniu jakieś ślady by musiały zostać, bo nawet przecież po kremacji takiej profesjonalnej coś tam zostaje i wtedy te pozostałe kości też by pewnie gdzieś w polu zakopał. A po drugie, sądzę, że on by w ogóle nie wpadł na to, żeby zmienić sposób ukrywania zwłok dla tych dwóch ofiar na taki naprawdę skuteczny i trudny do wykrycia, a później powrócić do tamtego sposobu, który, jak wiadomo, no, był dość niedoskonały. Obstawiałabym więc, że pozostałe dwie kobiety faktycznie od niego uciekły i przeniosły się gdzieś w inne okolice, a później albo w ogóle nie wiedziały, że coś takiego się wydarzyło, bo to był raczej temat w lokalnej prasie, nie aż taka głośna na całą Polskę sprawa. Zresztą jeśli mieszkały gdzieś na wsi, mogły nie czytać gazet i w ogóle nie mieć pojęcia o tym, co się dzieje w Częstochowie. Albo też mogły wiedzieć, ale nie chciały się przyznawać, że żyły na kocią łapę z mordercą, bo bały się, bo się wstydziły, bo może ułożyły sobie życie i nowa rodzina nic o tamtym epizodzie nie wiedziała. To nie były dobre czasy dla kobiet żyjących w nieformalnych związkach, ale tego już się raczej nie dowiemy. Antoni Gap stanął więc przed sądem za 3 morderstwa. Heleny, jej syna Ryszarda oraz Adama Jachimczaka. Proces był bardzo głośny w Częstochowie. Tłumy zbierały się pod aresztem, żeby zobaczyć częstochowskiego upiora, jak o nim wtedy mówiono. Czekano, kiedy będzie przewożony na przesłuchanie, żeby właśnie skorzystać z okazji. Wszyscy byli niepocieszeni i zdumieni, kiedy okazało się, że Antoni Gap niczym szczególnym się nie wyróżnia. Był stosunkowo młody, wyglądał nawet sympatycznie. Nie był ubrany w czarną pelerynę jak złoczyńcy z filmów, ale wyglądał zupełnie normalnie. Był ubrany w jasną marynarkę i cyklistówkę. W tamtych czasach były jeszcze takie teorie pseudonaukowe, że zbrodnia odbija się w jakiś sposób na twarzy, że zostawia jakiś ślad. I te teorie były traktowane zupełnie poważnie. I takim najbardziej uznanym kryminologiem, który takie tezy stawiał, był Cesare Lombroso, włoski naukowiec, który w drugiej połowie XIX wieku dowodził, że przestępcy różnią się anatomicznie, biologicznie od normalnych ludzi i że można wyróżnić ileś cech wyglądu, po których można rozpoznać mordercę. I ta teoria zakładała, że przestępcy byli współczesnymi dzikusami i stali na takim poziomie rozwoju podobnym do przedcywilizacyjnych form człowieka. I pewnie jesteście ciekawi, jakie to anatomiczne cechy mają przestępcy. Otóż są to między innymi nadmierne owłosienie, ciemny odcień skóry, nieprawidłowości w kształcie czaszki, zez, cofnięte czoło, duże uszy, mięsiste usta i, co ciekawe, leworęczność. Anthony Gapp żadnej z tych cech nie wykazywał. Podczas rozprawy był spokojny, zachowywał się zupełnie normalnie, odpowiadał na pytania rzeczowo, nie wypierał się też tego, co zrobił i ku rozczarowaniu publiki zeznania świadków nie zostały podane do powszechnej wiadomości, bo w związku z tym, że Gapp był oskarżony o wykroczenie przeciwko moralności, uznano, że jest to zbyt gorszące i większość procesu odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Prasa niemal natychmiast okrzyknęła Gappa polskim Landru. I to był już kolejny taki przypadek, bo w międzywojniu mam wrażenie, że każdy seryjny czy wielokrotny morderca, czy nawet jednokrotny morderca był określany tym mianem. Ewidentnie bardzo aspirowano wtedy do posiadania na ziemiach polskich odpowiednika tego francuskiego seryjnego mordercy. Była to głośna sprawa z początku XX wieku. Oczywiście jak większość tych polskich odpowiedników wszystkiego co zagraniczne, Gapp miał tyle wspólnego z Landru, co polski Brad Pitt, czyli Maciej Zakościelny z tym prawdziwym Bradem Pittem. Przede wszystkim Henri Landru, który mieszkał w Paryżu, był sprytnym oszustem, który wykorzystywał kobiety, wyłudzał od nich pieniądze i następnie pozbawiał życia. Nazywano go Sinobrodym, bo zwabiał kobiety za pośrednictwem ogłoszeń matrymonialnych. I wiadomo, że od 1915 do 1919 roku w ten sposób doprowadził do zniknięcia co najmniej 10 kobiet i jednego dziecka. Został wreszcie ujęty w 1921 roku, stanął przed sądem. Natomiast Landru, w przeciwieństwie do Gappa, utrzymywał, że jest niewinny do samego końca i uważał się za moralnego zwycięzcę w swoim procesie. To mu jednak niewiele pomogło, no i zakończyło się bardzo po francusku, czyli skróceniem o głowę na gilotynie. Natomiast to, co mnie zszokowało, to informacja, że jego obcięta głowa trafiła do Muzeum Śmierci w Hollywood, gdzie można ją oglądać do dziś. W co aż trudno mi było uwierzyć, ale są zdjęcia w internecie, więc to musi być prawda. Wygląda ta głowa naprawdę dość upiornie, jak się można domyślać. Jeśli ktoś z Was miał przyjemność oglądać, to dajcie znać. Częstochowski Landru skończył niemal równie marnie, ale z tego co wiem, jego szczątki nie są nigdzie dostępne do zwiedzania i może to lepiej. Został uznany winnym tych trzech morderstw i przyjął to raczej bez emocji. Podobno jeszcze na sądowym korytarzu odbył rozmowę ze swoją żoną, tą, która od niego uciekła, i powiedział jej, że teraz już będzie mogła wreszcie wyjść za mąż. Na co ona podobno stwierdziła, że tak jej zszargał opinię, że raczej to jest mało prawdopodobne. I 26 listopada 1937 roku Anthony Gapp został powieszony w więzieniu w Piotrkowie i przed śmiercią, jak donosiły ówczesne gazety, zjadł aż 4 obiady. Jeśli chodzi o motywację Gappa, powody, dla których dopuścił się tych strasznych zbrodni, czyli to, co mnie zwykle najbardziej interesuje przy omawianiu zbrodni prowincjonalnych, to prasa jakoś niespecjalnie się tym interesowała w tamtych czasach. Sugerowano raczej motyw rabunkowy i to niestety też było dość częste w dwudziestoleciu międzywojennym, że popełniano morderstwa dla jakichś takich drobnych kwot, jakichś używanych ciuchów, które później sprzedawano na bazarze za równowartość bochenka chleba. I życie ludzkie nie miało wielkiej wartości. Przestępcy chyba nie do końca wierzyli też, że dosięgnie ich sprawiedliwość. I w przypadku Adama Jachimczaka prawdopodobnie Gapp zabił po prostu dla tego wozu kartofli. A w przypadku Heleny i jej syna nie wiadomo do końca. Może po prostu za dużo go kosztowała. W środku zimy 2 dodatkowe gęby do wyżywienia, jak się kończą zapasy, mogą być ciężarem, więc może postanowił się ich pozbyć. Szczegóły tego zabójstwa nigdy nie zostały podane do publicznej wiadomości, także możemy się tylko domyślać. Ale myśl o tym, że można zabić dla kilku worków kartofli albo tak po prostu, bo ktoś przeszkadza, jest naprawdę przerażająca. I trudno tutaj mówić o jakimkolwiek usprawiedliwieniu, czy nawet próbować to jakoś zrozumieć. Nigdzie nie trafiłam na informację, co się stało z jego córką. Gazety, które relacjonowały proces Gappa, nie wspominały już nic o tej dziewczynie później. W każdym razie nie jako oskarżonej. Pojawiła się natomiast informacja o tym, że w akcie oskarżenia znalazł się ten zarzut czynów nieobyczajnych, który odnosił się właśnie do tego wykorzystywania seksualnego córki. Także domyślam się, że po prostu ostatecznie zeznawała przeciwko ojcu i to zatrzymanie było bardziej po to, żeby ją nastraszyć i wydobyć od niej zeznania, co oczywiście dzisiaj by nie przeszło, bo dziewczyna miała 14 lat. Ale w tamtych czasach to się tak za bardzo nie patyczkowali. Chociaż oficjalnie oczywiście nie można było zmuszać do zeznań biciem i zastraszaniem, to wszyscy wiedzieli, że jest to praktyka dość powszechna. A przecież większość spraw w tamtych czasach rozstrzygana była właśnie na podstawie zeznań świadków i oskarżonych, no bo wiedza kryminalistyczna stała na dość niskim poziomie. Niewiele było śladów biologicznych, które dało się jakoś zbadać i na ich podstawie stwierdzić jednoznacznie czyjąś winę. Zdejmowano już odciski palców, no ale właściwie niewiele więcej. A jeśli gdzieś tych odcisków nie było, no to już nie było za bardzo też punktu zaczepienia. Oczywiście te zeznania się zmieniały, były odwoływane, często przestępcy wychodzili na wolność, bo po prostu nie można im było niczego udowodnić. Także tutaj przypuszczam, że proces opierał się właśnie na zeznaniach tej córki, która była świadkiem i ofiarą gapa, no i po części też współwinną, więc tym bardziej łatwo można było jej postawić jakieś ultimatum. Zabawne trochę jest to, że Antoni Gap, okrzyknięty seryjnym mordercą kobiet, oczywiście mówiąc współczesnym językiem, choć pojęcia seryjny morderca w tamtych czasach się nie używało, prawdopodobnie zabił tylko jedną kobietę. Znaczy oczywiście o jedną za dużo, ale jednak jest to pewna różnica. Choć widać pragnienie posiadania polskiego odpowiednika Landru było tak silne, że postanowiono ten fakt zignorować. Polskich Landru zresztą było więcej. Widać nawet w tej niechlubnej dyscyplinie bardzo chcieliśmy móc się równać z państwami zachodnimi. Jednak Antoni Gap chyba trochę wszystkich rozczarował, okazując się jedynie zwykłym pijaczkiem i damskim bokserem, który dobijał konie i został zdemaskowany przez wiejskie kundle. My często lubimy narzekać na nasze czasy. Wyobrażamy sobie, że kiedyś świat był spokojniejszy, że nie było tylu niebezpieczeństw, ludzie byli ze sobą bardziej zżyci, nie było korków, zanieczyszczeń, depresji. Ale takie historie uświadamiają mi zawsze, że chyba jednak mam szczęście, żyjąc właśnie teraz. Bo wyobrażam sobie, jak bardzo bezradny był tak naprawdę człowiek w tamtych czasach, jak mało było możliwości dowiedzenia się czegoś, uzyskania pomocy, uchronienia się przed różnymi niebezpieczeństwami, a przechodząc też do kwestii kryminalnych, jak łatwo było kogoś skazać, a zarazem jak łatwo przestępca mógł się wywinąć wymiarowi sprawiedliwości i dalej stwarzać zagrożenie. Jednocześnie niektóre rzeczy wcale tak bardzo się od tych lat 30. nie zmieniły. Na prowincji wciąż popełnia się zbrodnie, w domach na skraju wsi pod lasem, a sąsiedzi wciąż nie interesują się specjalnie, gdy ktoś ginie bez śladu. Wciąż zaginięcia młodych dziewczyn prowadzących tryb życia, który odbiega od pewnych standardów, nie są traktowane poważnie przez policję, a mordercy, no cóż, wciąż mordują. To już wszystko na dziś. Nie ma zbyt wielu źródeł o tej sprawie, ale koniecznie chciałam opowiedzieć historię psów spod Częstochowy, które zdemaskowały mordercę, bo myślę, że zasługują na to, żeby o nich pamiętać. Źródła jak zwykle znajdziecie na stronie zbrodnie-prowincjonalne.com, choć tym razem naprawdę jest ich mało. Do komentowania zapraszam na Facebooka i na YouTube Zbrodni Prowincjonalnych. Dziękuję za Wasze komentarze, subskrypcje, polubienia. Jeśli chcecie usłyszeć więcej historii ze zbrodniczej prowincji, to zapraszam za tydzień na kolejny odcinek Zbrodni Prowincjonalnych. I pamiętajcie zasadę numer 1. To zawsze jest dom pod lasem na skraju wsi.